profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To jest takie już dzień dobry do kwadratu. 39. rocznica śmierci, męczeńskiej śmierci księdza Jerzego.
Tak, jak co roku obchodzimy tę rocznicę, no i ja jako dyrektor Instytutu mam świadomość, że również zbliża się ta bardziej okrągła rocznica 40 i oczywiście przygotowujemy się także już do niej z punktu widzenia budżetowego, ale także jako Instytut co roku prowadzimy specjalną szkołę letnią razem z Amikusem, z konkretnie redaktorem Pawłem Kęską i widzę co roku, że jest to bardzo dobra idea łączenia nauczycieli i uczniów, bo ten niezwykły dorobek życia błogosławionego księdza Jerzego to jest także sposób na kreowanie nowej elity. Elity wśród dzieci i młodzieży. Przyjeżdża do Amikusa kilkanaście młodych osób, także ich nauczyciele. Zawsze mnie to nurtuje, jak to trzeba być dobrym nauczycielem, żeby w czasie wakacji też uczniowie chcieli z nimi być tam w Amikusie, a nie w innych formach wakacyjnych. Ale to jest taka mała, a konkretna rzeczywistość budowania elity. Ksiądz Jerzy jest niezwykle bogaty w swoim męczeńskim, ale także życiorysie kapłana nauczającego i potrafi do dziś to młode pokolenie kształtować. Ja wiem, że to nie są masy, ale elity właśnie na tym polegają. Także wydaliśmy niedawno książkę Pawła Kęski, nieznane w dużej mierze wypowiedzi księdza Jerzego, na przykład wspaniałe audycje radiowe, przede wszystkim rzecz jasna dla zagranicznych mediów w latach 82-84, bo wówczas ksiądz Jerzy był jedną z takich ikon polskiej rzeczywistości stanu wojennego i rzecz jasna dziennikarze przybywali na Żoliborz. To mówię o trzemu pokoleniu, bo my tu siedzący rzecz jasna o tym doskonale sami pamiętamy.
Powiedział pan, że przygotowujemy się do 40. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Powiedział pan jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Ten instytut ma szansę przetrwać?
No, to zależy oczywiście od łapczywości strony, która już dzisiaj nie może wytrzymać, że nie przejęła władzy i myślę tu o dzisiejszej opozycji. W tej dzisiejszej opozycji istnieją siły, szczególnie te po lewej stronie, które już zapowiadają likwidację Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, a w pierwszym rzędzie Funduszu Patriotycznego. Fundusz Patriotyczny w czterech edycjach przekazał pieniądze w wysokości 40 milionów złotych dla 684 projektów. I oczywiście te projekty dotyczyły przede wszystkim całego nurtu naszej tradycji, który nazywamy nurtem niepodległościowym, a w tym oczywiście związanym z historią obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Taka jest zawsze różnica między lewą stroną a prawą konserwatywną, że my tolerujemy istnienie inności, natomiast ta inność niestety nie toleruje istnienia nas. Ten totalitaryzm, który jest w głowach lewicy, oczywiście może spowodować, że zostaniemy zlikwidowani. Przy czym mówię lewica w sensie szerszym, bo ona jest obecna nie tylko w partii o nazwach lewicowych, ale w głowach także partii pozostałych opozycyjnych.
Kiedy powstał Instytut? Ile lat temu?
3 lata temu jesteśmy w niezwykle takim dynamicznym rozwoju, to za sprawą młodych ludzi, którzy pracują w Instytucie. Ja jestem zdecydowanie najstarszy, więc mogę śmiało powiedzieć, że dla mnie wszyscy pozostali to są gdzieś młodzież, nawet jeżeli ma 50 lat.
To jest ta faza, kiedy Instytut miał osiągnąć pełnię możliwości.
Znaczy, my osiągnęliśmy, wydaje mi się, że już dużo. Kończymy taką pomnikową serię słownikową. Po 5 tomów z tej serii wyszło. Jedna dotyczy słownika biograficznego działaczy obozu narodowego, druga słownika biograficznego działaczy katolicyzmu społecznego i to pozostanie. To znaczy, jest to pewien dorobek ponad 100 naukowców z całej Polski, których żeśmy zjednoczyli w ramach tego projektu i to są najwybitniejsi w Polsce znawcy tych tematów, więc nie da się ukryć, że tego nikt nie spali, nie wsadzi do pieca, to będzie żyło własnym życiem. Podobnie jak własnym życiem będą żyły niezwykle cenne spuścizny. Mamy ich ponad 30, przede wszystkim działaczy narodowych, ale także katolickich, między innymi z emigracji. To są rodziny, które nam przekazały swój dorobek życia, swoich ojców, dziadków. Znowu, to jest rzecz, którą już nikt nie zniszczy, więc mam nadzieję, no i tak można dalej, bo oczywiście tego dorobku jest dużo, dużo więcej. No na przykład wczoraj odebrałem książkę, która wiąże się z 75. rocznicą śmierci kardynała Augusta Chlonda. To są źródła dla historyków niezwykle ciekawe, bo nigdy w życiu do nich nikt do tej pory nie dotarł, czyli polskiej misji katolickiej we Francji. Korespondencja Augusta Chlonda z kolejnymi rektorami tejże polskiej misji katolickiej. I tak naprawdę mogę długo, bo to jest kilkadziesiąt książek rocznie, które wydajemy.
I powiedział pan 100 osób, które są zatrudnione w instytucie.
Nie, zatrudnionych w instytucie jest 30 około. Mamy natomiast bardzo szeroką pulę współpracowników, bo na zlecenia zatrudniamy wybitnych historyków Polski z całego kraju, ze wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych i słowniki są w dużej mierze, choć pod redakcją Krzysztofa Kawęckiego i Rafała Łatki, to jednak są udziałem ponad setki autorów z całej Polski.
Radio Wnet i Państwo słyszeli, wspólnie zrealizowaliśmy taki projekt, który bardzo nam się udał, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ulicami historii, rzeczywiście chodzimy ulicami i często nie wiemy, dlaczego ta ulica się nazywa tak, jak się nazywa, albo kim był ten, który dał jej imię. I to rozszyfrowanie, ta zabawa historyczno-detektywistyczna jest bardzo ciekawa, więc za to, panie profesorze, dziękujemy.
A tu jedno tylko słowo, że to jest dowód na to, że te projekty, które są dofinansowywane przez Fundusz Patriotyczny, to są naprawdę dobrze przekazane pieniądze, które w skutkach ich przekazania żyją w formie nauki historycznej i oby jak najwięcej takich projektów także w przyszłości
Krzysztof,
mogło istnieć.
To ja może pana profesora zapytam jeszcze o ten wątek edukacyjny, bo powiedzieliśmy sobie, dzisiaj też to wybrzmiało w rozmowie Łukasza Jankowskiego w wywiadzie dnia z posłem Kacprem Płażyńskim. Wiedza, świadomość, też świadomość narodowa, tożsamościowa, korzenna młodzieży, no która jakby nie patrzeć, zagłosowała w zupełnie inny sposób. Czy to trochę nie jest tak, że czegoś zabrakło, gdy mowa o edukacji, o Ministerstwie Edukacji Narodowej? Profesor Czarnek zaczął trochę to zmieniać, natomiast wydaje mi się, że gdzieś w tej narracji Zjednoczonej Prawicy trochę tej tożsamości w ujęciu edukacji młodzieży gdzieś zagubiliśmy. No i Bogu dzięki, że są takie instytuty, którym pan profesor szefuje, bo Polonia, bo mówię jako też wyznawca Polonii, że właśnie przez to, że są takie instytuty, takie miejsca, ta świadomość wzrasta. Niestety w książce nam się wydaje z perspektywy tych tysięcy kilometrów, ta tożsamość, korzenność jest rozmywana, znika i praktycznie jej nie ma.
No jest dylemat ewidentny na różnych poziomach tego, co ja nazywam komunikacją między naszym pokoleniem a pokoleniem młodych. Wszystko wskazuje na to, że nasz język odniesień, czyli bardzo mocno umocowany w historii, nie jest językiem, który w ogóle dociera do młodego pokolenia. Jeżeli my się powołujemy na coś, na przykład, że w programie politycznym lewicy. Istnieje ochota do tego, żeby lekcje religii były na pierwszej i na ostatniej godzinie. I my wiemy, że to jest kompromitacja z punktu widzenia historii, ponieważ to jest odwoływanie się do praktyki totalitarnego państwa, czyli PRL-u. No to ja to mówię młodym ludziom, ale oni otwierają szeroko oczy, bo nie bardzo wiedzą, co to znaczy PRL i dlaczego to jest kompromitacja. Z punktu widzenia lewicowych poglądów, które rzekomo są demokratyczne, ale my wiemy, że nie są demokratyczne. Więc mówię o pewnej komunikacji wewnętrznej, międzypokoleniowej, która jest utrudniana, bo nowe technologie nie są w gruncie rzeczy przygotowane, albo my nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby tak głęboko w nie wejść, żeby wykorzystać je do tego, żeby człowiek rozpoczął młody, wzrastający, uczyć się poprzez historię świata współczesnego. To jest de facto element nauczania wolności tego młodego pokolenia, ale to my wszystko wiemy, a jak dotrzeć do tego, żeby to się stało prawdą? Minister Czarnek próbował to robić za pośrednictwem HiT-u, czyli tego przedmiotu, który miał właśnie ułatwić tą komunikację międzypokoleniową, no ale oczywiście za to też został bardzo mocno ukarany, a szczególnie autor jednego z tych podręczników, czyli profesor Wojciech Roszkowski. Istnieje niewątpliwie chęć we współczesnej demokracji oderwania człowieka z tego kanonu wolności, który jest ukryty w historii, w znajomości realiów, także z historii wynikających politycznych. No i trzeba to młodzieży mówić, oczywiście. Ja łapię ich na poziomie studenckim i widzę, że to są ludzie, którzy oczywiście, jeżeli da się im te narzędzia, są tym zainteresowani, są zdolni do tego, żeby pojąć własną definicję wolności. Jak to robić, żeby to nie była tylko elita, ale żeby to była szersza baza społeczna? No jest to problem.
To jest tak, że żołnierze wyklęci trafili do młodego pokolenia wtedy, kiedy byli w opozycji, kiedy byli naprawdę wyklęci, wtedy, kiedy idea zmienia się w akademię, wtedy ta idea przestaje oddziaływać, a siłą rzeczy Prawo i Sprawiedliwość musiało zmienić niektóre idee w akademię i te akademie oczywiście miały cechy akademii. Z akademii młody człowiek na ogół chce uciec i czy z akademii ucieka. Jest godzina 8:48. Profesor Jan Żaryn jest gościem Poranka Wnet. Jak pan ocenia przebieg kampanii wyborczej?
No niewątpliwie była niezwykle męcząca i myślę, że to nie jest tylko moje zdanie człowieka, który miał małe szanse uczestniczenia biernego w tejże kampanii, bo nie miałem czasu na to, żeby słuchać ustawicznie radia czy oglądać telewizję, bo jestem człowiekiem pracującym, więc w związku z tym tego nie da się połączyć tak dokładnie, ale nawet mój skromny udział w tym ja oceniam jako człowieka, który został zamęczony tą kampanią. To znaczy przede wszystkim poprzez negatywne obrazy z obu stron płynące i niewątpliwie coś, co jest męczące, jeżeli w kółko powtarza się to samo. To znaczy ja miałem już dość, bo ja wiedziałem, co która strona opowie i nie było żadnego zaskoczenia. Więc jest to pewne bolesne dla mnie doświadczenie złego użytkowania demokracji jako pewnej przestrzeni medialnej do tego, żeby mogła powstać jakaś zaskakująca idea, zaskakująca myśl, czy zaskakujący sposób też prezentacji w naszym przypadku prawej strony autentycznych sukcesów. Miałem takie wrażenie, że zmęczenie dominuje nad atrakcyjnością.
Tylko strach miał dominować w uczuciach tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, strach przed tym, co zafunduje nam opozycja, która była u władzy tak dawno temu, że nikogo to już nie interesuje z punktu widzenia tej bieżącej, krótkiej pamięci, w której społeczeństwo żyje. Natomiast no, bez wątpienia też trzeba sobie powiedzieć, że istniały bardzo dobre przekazy, choć mieszczące się w tym pojęciu strachu, szeroko pojętym. Na przykład serial Reset starałem się oglądać albo potem po emisji. No i niewątpliwie dla polskiej inteligencji czy warstwy, które w polityce chcą uczestniczyć, więc ją znać i rozumieć, no to wszystkich zachęcam, żeby jednak te odcinki zostały dobrze obejrzane i zinterpretowane, dlatego że one dowodzą, że będziemy mieli powtórkę. To znaczy powtórka nie polega na tym, rzecz jasna, że będzie to polityka prorosyjska tej nowej ekipy, która zajmie Polskę, ale będzie to powtórka z niesuwerenności. To znaczy dla mnie wynik wyborów jest o tyle zaskakujący, że ja nie do końca rozumiem, dlaczego Polacy w tak dużym stopniu pozbyli się instynktu samozachowawczego. To znaczy sami tracą niepodległość.
A może nie uwierzyli w to, co mówili liderzy Prawa i Sprawiedliwości, że to jest o to właśnie walka.
Znaczy ja myślę, że jest gorzej, że znacząca część Polaków nie jest zainteresowana suwerennością, jest zainteresowana jako zakompleksiona de facto pobytem w otoczeniu oligarchii, czyli tej europejskiej struktury oligarchicznej, bo to nie jest żadna demokracja, tylko to jest system oligarchiczny, w którym to systemie oligarchicznym ta część Polaków sama jest zainteresowana, żeby pozbawić się zjawiska suwerenności, czyli pewnej wolności, w której się mieści odpowiedzialność, czyli też uczestnictwo. Natomiast jeżeli Niemcy rzeczywiście przejmą politykę polską, to będziemy świadkami dramatu gospodarczego w Polsce, ale tak będzie. No,
ale
trudno,
przecież
sami
hymn opozycji to były słowa piosenki Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, jesteście otwarci, jesteście uśmiechnięci, jesteście wolni, tak mówił premier Donald Tusk. To przemówiło, bo jesteśmy otwarci, jesteśmy uśmiechnięci, jesteśmy wolni, a z kolei ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie było ani otwarcia, ani uśmiechu, ani wolności.
No tak, ale merytorycznie to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma rację.
To jest prawda, to jest... tylko że tą rację ukryło.
Zgoda, no właśnie to zmęczenie, które nastąpiło także formacją Prawa i Sprawiedliwości, no przełożyło się na wynik. Ale mnie się wydaje, że trzeba teraz bardzo mocno będzie pilnować strony, która przejmie władzę, no bo zakładamy, że misja Prawa i Sprawiedliwości raczej się nie powiedzie. I to pilnowanie moim zdaniem powinno iść w kierunku z jednej strony jak zwykle polityki zagranicznej i polityki wewnętrznej.
Ale co z takiego pilnowania może wyniknąć poza słowami, które zostaną wypowiedziane w tych mediach, które będą chciały zacytować te słowa, bo to też trzeba wziąć pod uwagę.
Oczywiście, no wiadomo, że nowa władza przejmie natychmiast media i spółki Skarbu Państwa i właśnie rozwiąże takie instytuty jak mój, no bo siłą rzeczy.
A to ten instytut można rozwiązać czym? Bo to nie ustawą został powołany instytut,
nie,
tylko...
Nie ustawą, tylko decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale to też mnie się wydaje, oczywiście to jest czarny scenariusz, ale wydaje mi się, że dość oczywisty, biorąc pod uwagę zestaw prawników, którzy będą służyć stronie dziś jeszcze opozycyjnej, że będziemy świadkami ustawicznego łamania prawa. Przy czym to łamanie prawa będzie sankcjonowane przez struktury unijne jako przywracanie praworządności. Więc będziemy doświadczać tego permanentnie. Zresztą można to już przeczytać. Przeczytałem sobie taki wywiad, instruktaż profesora Zolla, który już zaczął uczyć przyszłych premierów i ministrów, w jaki sposób będzie można przejmować różnego rodzaju instytucje. On to nazywa oczywiście zgodnie z prawem, tylko że jak się wczytamy w treść tych jego propozycji, no to zgodnie z maksymą, że jak jest...
Telewizja publiczna, Trybunał Konstytucyjny,
tak,
to są takie istotne. Ten Trybunał Konstytucyjny będzie taką solą wokół Platformy.
No na pewno, ale także niewątpliwie KRS, niewątpliwie cała struktura sądownicza, ale myślę, że nie tylko, bo oczywiście spółki Skarbu Państwa, które są nosicielami ważnej części majątku narodowego, podejrzewam, że to doświadczymy także właśnie likwidacji bardzo wielu instytucji.
Ale nie można zlikwidować Narodowego Banku Polskiego, nie można
To panu, panie Krzysztofie, się wydaje. Prawnicy na pewno znajdą sposób. Zapewniam pana, że klan prawników jest bardzo zdolny do tworzenia antyprawa, nazywając go poszanowaniem prawa.
Konstytucja?
Konstytucja? A jest coś takiego?
No, odwoływała się niezłomnie żelazna opozycja do tej konstytucji.
Mam nadzieję, że Radio Wnet zacznie się odwoływać do konstytucji, bo będzie musiało, widząc, jak jest ona łamana. Ale oczywiście ja mówię trochę w formie prześmiewczej, to jest pesymistyczny scenariusz. Natomiast biorąc pod uwagę tą żądzę odwetu, która widoczna jest w tych strukturach partyjnych dzisiejszej opozycji, ale to nagromadzoną nienawiść, to wydaje mi się, że te igrzyska będą.
Rządzę odwetu na pewno, natomiast czy gdzieś tam pan profesor Jan Żaryn, nasz gość w finale dzisiejszego Poranka Wnet, nie uśmiecha się, patrząc na ten dziwny konglomerat, bo dla mnie jest to totalnie egzotyczna koalicja, w samej Koalicji Obywatelskiej, nie mówiąc o pewnych chęciach do rządzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiem, co mówią działacze gdzieś na peryferiach Warszawy, Wrocławia czy Szczecina. Mówią, no trzeba pójść z tym PiS-em, bo kwestie obronne, kwestie bezpieczeństwa i kwestie nachodźców są dla nas permanentnie ważne, więc gdzieś tam trochę nadziei w sercu profesora Jana Żadna nie pojawia się i uśmiechy a propos tego, jak pana Czarzastego pogodzić z Zielonymi, którzy chcą przewodzić Ministerstwem Środowiska, i z panem Donaldem Tuskiem i chociażby panem Zagruni?
No, myślę, że oczywiście trzeba być optymistą, bo taka jest natura też Polaków, a poza tym damy sobie radę w każdej rzeczywistości. Gdzieś to odrodzenie tego narodu będzie cały czas następowało, narodu polskiego. Natomiast jeśli gdzieś szukać optymizmu tego, nazwijmy to, formalnego, to oczywiście może się zdarzyć, że ta koalicja nowa nie wytrzyma napięć wewnętrznych po okresie półrocznym, czy może troszkę dłuższym. To znaczy, że ten zasób niejako energii negatywnej związanej z antypisem wyczerpie się i będzie...
I może zimny prysznic potrzebny jest młodzieży i studentom.
Może tak, może jest potrzebny, może też będzie to taki upadek, który spowoduje, że znacząca część narodu polskiego, właśnie tego młodego pokolenia, odkryje także, że wartości jednak są w tym, co niesie Kościół, co niesie konserwatywna myśl, co niesie historia. Oby tak było.
Ja, panie profesorze, uważam, że traktat Ryski był błędem.
Ja uważam, że nie. No i dalej będziemy się spierać, ale tylko pod warunkiem, że będziemy Polakami. Jak nie będziemy Polakami, to spór już nie zaistnieje.
No to ja dorzucę, szkoda, że Jan Zamoyski oddał koronę Zygmuntowi III Wazie i to wszystko potoczyło
się
inaczej.
Oj nie, najlepszy król polski, Zygmunt III Waza. Dzisiaj historycy tworzą nową, autentyczną wersję jego życiorysu. To był król, któremu zawdzięczamy bardzo dużo, nie tylko dlatego, że on sam był niezwykłym intelektualistą, ale także dlatego, że Polska była wtedy największa, najwspanialsza.
To z jednego powodu się cieszę, nie tylko, że tutaj codziennie możemy pokłonić się
Ale nie ma
królowi.
Na wschód szabelki Zygmunt III Waza wciąż.
No nie, tak, to mój ojciec odbudowywał kolumnę Zygmunta po wojnie i
nie można było.
Wiedział, ile można, a ilu rzeczy nie można, uratował za to krzyż tak. Zygmuntowi III Wazie.
A ja z jednego powodu się cieszę, profesor Jan Żaryn będzie miał więcej czasu. Najprawdopodobniej.
Tak jest, a ja już się czuję częściej zapraszanym do Radia Wnet.
Profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, był gościem Poranka Wnet.